W nim jest życie. Te słowa nam towarzyszą w czasie rekolekcji. Te słowa zgłębiamy. Rozważaliśmy je w porannej konferencji. Później poświęciliśmy swój czas w indywidualnych ćwiczeniach, wniknięciu głębszemu w to, co Jezus nam powiedział w mowie eucharystycznej wygłoszonej w Kafarnaum. W spotkaniach w grupach dzieliliśmy się tym, co Bóg nam powiedział w czasie rekolekcji i co się dzieje z naszą adoracją, jak ją przeżywamy, jakie są tu radości i jakie mamy problemy. Tak nas prowadzi Pan Bóg poprzez poszczególne chwile refleksji, chwile rozmowy, chwile modlitwy. W obecnym spotkaniu, kiedy znów gromadzimy się razem wszyscy na wspólnym rozważaniu, chciałem zaprosić do powrotu do tekstu z 6 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Byśmy jeszcze raz z pewnego już dystansu po osobistej refleksji, po rozmowie w grupie powrócili do przynajmniej niektórych myśli, bo wiadomo, że tekst jest taki, iż nad każdym niemal zdaniem można się długo zatrzymywać. Najpierw kontekst tego przemówienia Jezusa. Kontekst jest taki, że poprzedza go cudowne rozmnożenie chleba. Pan Jezus rozmnożył chleb dla kilku tysięcy ludzi. Trudno nie być zdumionym wobec tak wielkiego doświadczenia, jakim jest rozmnożenie chleba. I właśnie po tym rozmnożeniu chleba Pan Jezus odpływa z tego miejsca. Ale ludzie Go szukają. I kiedy Go znaleźli, pytają, kiedy tu przybyłeś na ten przeciwległy brzeg. A On im powiedział tak. Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Taka jest ocena Pana Jezusa działania tamtych ludzi. Szukacie Mnie nie dla wyższych wartości, ale dla ziemskich wartości. Przychodzicie do Mnie nie dlatego, żeby szukać Królestwa Bożego, ale dlatego, żeby Wam się lepiej żyło na ziemi. Ten problem istnieje w naszym życiu zawsze. Pan Jezus nie chce, żeby się nam źle żyło na ziemi. Nie chce, żebyśmy wychodzili głodni, źle ubrani, zmarznięci i chorzy. Ale troszcząc się o to wszystko, co ziemskie, nie możemy tego ziemskiego stawiać na pierwszym miejscu. I jeśli szukam Jezusa, to mogę sobie postawić taki priorytet. Dlaczego? Najpierw dlatego, żeby mi się lepiej żyło na ziemi? Czy przede wszystkim dlaczego On przyszedł tu? Przede wszystkim dlatego, o czym On mówił w dzisiejszym tekście, który rozważamy. Powiedział, troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da Wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył. Pokazał nam po raz kolejny w tym miejscu, w innym kontekście niż w pozostałych fragmentach Ewangelii, priorytety. Pokazał nam to, co ciągle gdzieś człowiek musi wydobywać z głębi i przebijać się poprzez siłę, jaką mają ziemskie problemy. Ziemskie sprawy mają ogromną moc angażowania całych sił naszego umysłu, całych sił naszego serca, naszych zdolności. I dobrze, tak trzeba. Trzeba się w to angażować. Ale to zaangażowanie staje się chore, niezgodne z wolą Bożą, jeżeli ono jest głównym zaangażowaniem. I kiedy im Pan Jezus to powiedział, odpowiedź brzmi tak. Ma formę pytania. Cóż mamy w takim razie czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? pytają tamtejsi słuchacze, bardzo życzliwie wygląda na to, że to jest pytanie nasze. Ileż razy pytamy Boga, co mamy czynić, abyśmy wypełnili dzieła Boże, wolę Bożą. Co mamy robić? A odpowiedź jest, jak to już dzisiaj rozważaliśmy i rano, i później indywidualnie, odpowiedź jest zdumiewająca. Nie to jest najważniejsze, co macie czynić w tej godzinie i w tamtej, ale żebyście wszystko czynili z wiarą. Abyście uwierzyli, że On jest pośród nas. Abyście uwierzyli, że w każdej sprawie, w każdej minucie, w każdym dniu, w każdym problemie, że On jest. I jeżeli uwierzycie, że On jest, to dopiero wtedy się zaczyna pytanie, a czego On chce? Dopiero wtedy pytanie, czego Bóg oczekuje, jest możliwe do odpowiedzi, bo ja odnajduję odpowiedź na to pytanie, co mam robić, jakie jest moje powołanie, jakie jest moje zadanie życiowe, ale także co mam w tej godzinie robić, mam kupić, nie kupić, mam sprzedać, nie sprzedać, komu powiedzieć nie, komu powiedzieć tak, gdzie pojechać, a gdzie nie pojechać. Wszystkie te pytania i te życiowe, i te szczegółowe, one w ziemskim doświadczeniu są na pierwszym miejscu, ale Pan Jezus nam odwraca porządek. I mówi, nie to jest na pierwszym miejscu ważne, czy ty wyjedziesz, czy nie wyjedziesz. Ale czy to, że wyjedziesz z motywów wiary, albo że nie wyjedziesz, wyjedziesz dlatego, że ci tak wiara mówi. Że coś podejmiesz, w coś się zaangażujesz, nie to jest decydujące, w co się zaangażowałeś. Tylko czy to, że się w coś zaangażowałeś, motywem tego była wiara w Jezusa Chrystusa. To jest dzieło Ojca zamierzone, byście uwierzyli, że On, Jezus Chrystus, jest waszą nadzieją, waszym życiem, wszystkim, co napełnia każde działanie. Kiedy to usłyszeli, że aż tak trzeba spojrzeć na tę wiarę, to stawiają pytanie słuchacze o znak. Jakiego dokonasz znaku, abyśmy widzieli i uwierzyli? Nie bardzo umiemy wierzyć bez znaków. I rzeczywiście i w Starym Testamencie, i w Ewangelii tych znaków jest bardzo wiele. Widzimy pewną różnicę w opowieści o wierze przy tych znakach. Tam zawsze było, czy prawie zawsze powiedziane, że uwierzyłeś i niech ci się stanie według twojej wiary ta konkretna czynność, ten konkretny cud, to konkretne uzdrowienie, niech ci się stanie według twojej wiary, mocą wiary. Czemu masz taką małą wiarę, mówi do Piotra, w konkretnej sytuacji. Tam były te właśnie konkretne wydarzenia. A tu Pan Jezus mówi o pewnej zasadzie. Mówi o czymś, co jest nie tyle sprawą konkretnych dzieł. Bo dziełem jest, sama wiara jest dziełem. Głównym dziełem. Wiara nie w znaczeniu wiedzy, że jest Pan Jezus. Ale to kryterium głębi wiary jest kryterium zjednoczenia. Kryterium, jak bardzo Jezus Chrystus jest moim Bogiem, jak bardzo w Niego uwierzyłem jako Boga, jako Zbawiciela, jako Nauczyciela, jako Mistrza, jako oblubieńca we wszystkich tych aspektach, w których On się nam objawia. Kiedy Żydzi pytają, jakiego dokonasz znaku, co zdziałasz, to znamienne jest, że przywołują znak, który widać im mocno siedział w pamięci. Mianowicie mówią, że ich ojcowie na pustyni mieli mannę. A to był wielki znak. Na pustyni, gdzie nie ma pokarmu, otrzymali pokarm z nieba. I wiedzieli, że to jest znak cudowny, że to jest znak od Boga. I mówią, ojcowie nasi jedli manę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Być może ten znak przyszedł mi teraz na pamięć, dlatego go przywołują spośród wielu znaków starotestamentalnych, że przed chwilą mieli przed oczyma to cudowne rozmnożenie chleba. I właściwie znak chleba pobudził ich wyobraźnię, przeniósł ich myślenie w stronę tego rodzaju znaku. Ale pewnie o to chodziło Jezusowi, żeby ten znak starotestamentalny, znak manny, która była rozumiana jako chleb z nieba, żeby przywołać i pokazać, że tamto wydarzenie i tamten dar był znakiem i zapowiedzią czegoś, co dopiero teraz jest pełnym darem. Więc wyraźnie mówi, i to w sposób uroczysty, z tą formułą zaprawdę, zaprawdę. A więc nie tak po prostu zdanie, ale z tym wstępem, który pojawia się w jakichś takich uroczystych przemówieniach Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Da wam prawdziwy chleb, a ja jestem tym chlebem. Chleb jest obrazem, chleb jest znakiem, chleb jest symbolem, bo on wskazuje na mnie. To ja, to Syn Boży, to ten, który z nieba zstępuje, to ten posłany przez Ojca, to on jest tym pokarmem, to on jest tym chlebem. I po tym słowie oni mówią, dawaj nam zawsze tego chleba. I wtedy dopiero on rozwija, Pan Jezus, tę myśl, w której to znów przechodzi od tego znaku chleba do problemu wiary. Odpowiedział im Jezus, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Zarzut niewiary, który Pan Jezus wypowiedział w tym kontekście, powtarzał go wiele razy, także w tych rozmowach z Żydami bezpośrednio przed Paschą. Ten zarzut niewiary tutaj się pojawia jako pewne upomnienie, dzięki któremu Jezus chce obudzić w nas głębszą wiarę. Wiarę w Niego, wiarę w to, że On jest tym pokarmem, wiarę w to, że On jest tym, którego Ojciec posłał i że On jest nadzieją człowieka. I tu ukazuje właśnie tę perspektywę życia wiecznego. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie. A tego, który do mnie przyjdzie, precz nie odrzucę, ponieważ wstąpiłem z nieba nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Widzimy tutaj jakoś z powrotem ten priorytet spraw ostatecznych, spraw wygrania życia w całości, aby w ostatecznym rozrachunku człowiek wszedł w świat Bożego życia. Ale Żydzi mają wątpliwości. Szemrali przeciw Niemu, dlatego że powiedział, jam jest chleb życia. Przecież On jest synem Józefa. W pewnym sensie możemy dziękować tym słuchaczom za te ich pytania i te ich problemy, bo bynajmniej nie są to tylko ich problemy, nie są to tylko ich pytania. Pan Jezus mówi im, nie szemrajcie między sobą, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Jeżeli te zdania odniesiemy również do adoracji, do tego przychodzenia do Jezusa, do tego uwierzenia w Jezusa, mówiłem, a wy nie wierzycie. Nie wierzycie, albo wierzycie bardzo słabo. Wierzycie, ale nie dość, aby ta wiara kształtowała wystarczająco wasze życie w wymiarze adoracji, w wymiarze bycia przy mnie i bycia ze mną na modlitwie, na trwaniu przy mnie przed tym, gdy jestem pośród was obecny w Najświętszym Sakramencie. Ale tu nam po raz kolejny, bo w innych miejscach Ewangelii też o tym mówi Pan Jezus, przypomina, jak wielką łaską jest przyjście do Niego. Nikt nie przychodzi do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Jest więc wielki sens modlitwy o łaskę wiary, modlitwy o łaskę modlitwy, modlitwy i wołania o łaskę adoracji. Niewątpliwie te rekolekcje, także przeżywanie rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II w tym kontekście rekolekcji będzie tym wielkim wołaniem, by Ojciec Niebieski pociągnął nas, przyprowadził nas, dał nam siły przyjścia do Jezusa, przychodzenia do Niego coraz częściej, coraz radośniej, coraz chętniej. Jeśli człowiek przychodzi do Niego, jeśli jest przy Nim i jeśli jest z Nim, to odkrywa, przyjmuje słowa Jezusa: kto we mnie wierzy, ma życie wieczne, bo ja jestem chlebem życia, bo ja jestem życiem, bo ja jestem tym, który jest w Ojcu, jestem tym, w którym jest Ojciec, ja jestem tym, który niebo przynosi na ziemię i życie wieczne przynosi i ofiarowuje życie człowiekowi. Już teraz mamy to życie, to niebiańskie życie, to życie Trójcy, to życie Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, to życie, w którym uczestniczą mieszkańcy nieba i mieszkańcy ziemi. Znów, jakże bardzo potrzeba tego trwania w ciszy na adoracji, aby te prawdy zgłębiać i te prawdy przeżywać. Po tych rozważaniach, w których jest mowa o chlebie, ale w tych rozważaniach, w mowie o chlebie, ciągle nawiązywaniu do tego budzenia wiary, dopiero pojawia się ta dalsza część, która jest dłuższa, wypowiedź Pana Jezusa o spożywaniu chleba, o konieczności spożywania chleba. Ale bez tego wstępu, bez tej pierwszej części o wierze, o konieczności wiary, o znaczeniu wiary, to ta druga część by była taka trudniejsza do zrozumienia. Trudniej by było w nią wejść. A cała Ewangelia nas tutaj jakoś naturalnie prowadzi, że rozbudzona wiara, że otwarte oczy, otwarty umysł, otwarte serce jakoś inaczej słucha tych słów Jezusa, w których mówi znów: zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Spożywamy ciało Pana od pierwszej Komunii Świętej. Spożywamy często. Czy doświadczamy przez to spożywanie tej wielkości i głębi życia, które zostało nam ofiarowane? Niewątpliwie doświadczamy, ale to doświadczenie może stawać się o wiele bardziej intensywne i o wiele bardziej przemieniające człowieka. I coraz bardziej odkrywamy, że bez tego spożywania duchowego, na modlitwie, na rozważaniu Słowa Bożego, na adoracji, bez tego spożywania, bez tej komunii duchowej, to ten pokarm eucharystyczny, to spożywanie ciała i krwi w czasie mszy świętej, człowiek nie potrafi przyjąć całego bogactwa, które mu zostało wtedy ofiarowane. I mało się karmi pokarmem, który jest niesamowicie pożywny i bogaty w treści. Dlatego to nauczanie Jezusa o spożywaniu. Nauczanie Jezusa o tym, że jeżeli nie będziecie spożywali, nie będziecie pili, nie będziecie mieli życia w sobie, i bierzemy dziś jeszcze raz ze sobą, również na adorację. Żeby w tym przeżywaniu adoracji uczyć się spożywania. W przeżywaniu adoracji doświadczać komunii. Bo tajemnica spożywania ciała w czasie mszy świętej jest nazwana komunią. To jest komunia. I tajemnica spożywania na adoracji to także tajemnica komunii. Tajemnica wzajemnego przenikania. Tajemnica jedności. Tajemnica oddania się Bogu, Jezusowi i oddania się nam. Wracajmy do tego tekstu z 6 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, bo on wnosi w nasze życie niezwykłe bogactwo. Chciałem jeszcze w tym kontekście przywołać parę myśli, które są owocem spotkania, jakie miało miejsce tydzień temu w Warszawie. Odbyło się tam w parafii świętego Józefa pierwsze forum krajowe wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach. 9 parafii z całej Polski, gdzie jest całodzienna, całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu plus łagiewniki. 10 wspólnot zgromadziło się, by się dzielić, by się sobą radować, wzajemnie umacniać, aby ta adoracja się rozwijała. W ogólnym spojrzeniu, dzieleniu się były takie świadectwa parafii, w których około 400 osób ze wspólnoty zdeklarowało się na określoną godzinę. I te 400 osób obejmuje te wszystkie godziny dnia i nocy przez cały tydzień. Inni przychodzą bez zapisów. W innych parafii takich osób jest 200. Są też takie parafie, w których takich wyraźnych zapisów nie podawano. Jakoś według grup dzielą te godziny czuwania i adoracji. Więc w różny sposób ta troska o trwanie przed Najświętszym Sakramentem w tych parafiach, gdzie jest całodobowa adoracja, jest rozwiązywana. Ale ponieważ jest choćby kilka takich parafii w Polsce, ale jest ich 9, pokazują, że jest to możliwe. Wystarczy, że będzie 200 osób albo 300 osób z parafii i może być całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Czy w parafiach, których jest 10 tysięcy wierzących, znajdzie się 300-400 osób? Pewnie się znajdzie, jeżeli się obudzi taką potrzebę. Coraz trudniej tę potrzebę budzić. W jednym z referatów, których pewne myśli chciałem przywołać, ksiądz profesor Ozorowski z Warszawy podawał rzeczywiście takie proste i niesamowicie głębokie refleksje. Wśród nich podawał również taką refleksję krótką o przyczynach, czemu tak mało chętnych w wielu parafiach na adorację. Niewątpliwie z jednej strony jedną z przyczyn jest to, że akcentowana w nauczaniu Kościoła jest sama celebracja, udział we mszy świętej i sakramentach. I nauczanie mniej akcentuje to, że właściwie z tą mszą świętą, z udziałem we mszy świętej trzeba jeszcze złączyć adorację. Być może jest jakiś lęk kapłanów, ponieważ ludzie już mają problem, żeby na mszę świętą przyjść, a tu jeszcze ich wzywać, żeby przyszli jeszcze poza mszą świętą na adorację, kiedy wiele nabożeństw nie wychodzi, kiedy na nabożeństwa przychodzi mniej ludzi, że tu jest jakaś pewna trudność w nauczaniu i w pokazywaniu znaczenia adoracji. Inną przyczyną jest herezja aktywizmu, która na różny sposób jest obecna w życiu nie tylko wiernych świeckich, ale także kapłanów. Że jeżeli chcemy służyć Bogu, to trzeba koniecznie coś robić. Trzeba działać tak i inaczej. Trzeba budować, trzeba remontować, co oczywiście trzeba robić, ale akcent na to, żeby budzić potrzebę modlitwy i wzbudzenie tej potrzeby modlitwy w życiu rodzinnym, w życiu wspólnot, okazuje się pewną trudnością, bo w takim klimacie żyjemy. Żyjemy w świecie, który choruje na aktywizm, no i trzeba być bardzo odpornym, aby na tą chorobę nie zachorować. Inną przyczyną jest zanik poczucia sakralności, że większą wrażliwość mamy na sprawy materialne, doświadczalne, ziemskie, a człowiek traci, czy też właśnie jest zagrożony tą utratą wrażliwości na sprawy duchowe, na wielkość tych spraw duchowych. Niewątpliwie ten brak poczucia sakralności, czy też ta herezja aktywizmu dotyczy różnych ludzi. Podawał przykład ksiądz profesor, między innymi Matki Teresy, które pewnie słyszeliśmy, że tracimy czas, gdy biegamy po świecie, a odnajdujemy go, gdy adorujemy. Że co jest stratą czasu? Czy stratą czasu jest to, że człowiek niby nic nie robi przed Najświętszym Sakramentem? Czy stratą czasu jest to, że tak się strasznie biega i robi to, i to, i to? Oczywiście nie można przesadzać, ale jest w tym jakaś mądrość. Tutaj jest takie wydarzenie z biznesmenem, który był strasznie zapracowany i zwraca się do Matki Teresy, jak się zbawić w tym zabieganym świecie. I ona mu podpowiada: no to bardzo proszę podjąć codziennie godzinę adoracji. On mówi: no jak ja znajdę godzinę adoracji, kiedy od wczesnego rana do wieczora mam dzień wypełniony? No mu to mu odpowiada: ma pan rację, 2 godziny dziennie. To jest odpowiedź świętych, którzy pokazują pewne lekarstwo na te takie proste, równocześnie szokujące, które nas leczy z tej choroby aktywizmu, która nam również zagraża. Możemy się zajmować rozmowami, możemy się zajmować telewizją, komputerem i no, konieczne rzeczy trzeba wykonać, wiadomo, ale priorytety naszych działań w porządku dnia to jest jakby inne zadanie. I trzeba w ten świat adoracji coraz bardziej wchodzić. Z jego wypowiedzi przywołałbym jeszcze taki bardzo fajny obraz, właśnie też w kontekście aktywizmu. Otóż dotyczy on tych, którzy mają czas zajęty od A do Z. I nazwał to metodą łokcia. Polega to na tym, że jeżeli ktoś ma na stole założone każde miejsce, stoją książki, papiery, garnek nieumyty, stoi jakaś tam maszyna, jakieś coś i nie ma tu w ogóle miejsca, no tak jest zajęty stół. No to metodą, jak tu zrobić miejsce, bo chcę tu postawić kwiatek, jest to, że łokciem zrzucam część miejsca tego stołu i już jest miejsce na to, żeby postawić kwiatek. I że tę metodę można zastosować w sytuacji, gdy ktoś jest strasznie zapracowany i nie ma czasu, metody łokcia, że pewne zajęcia się po prostu odsuwa i jest miejsce na adorację. Jest czas na adorację. I żeby tego czasu na adorację rzeczywiście było dużo, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie tylko mówienie trzeba, ważne, ale że trzeba się uczyć adoracji. Tak jak wszystkiego się trzeba uczyć, trzeba się również uczyć adoracji. On to wyraził także w takim rzuceniu pytania do zgromadzonych, czy ta adoracja to jest trudna? Był jakiś taki mocny głos, tak, jest bardzo trudny. I w jakiś sposób jest etap trudności i nawet jeżeli człowiek pokona jeden etap trudności i wejdzie w jakąś przestrzeń adorowania, rzeczywiście świat adoracji jest dla niego czymś normalnym, już nie potrafi bez adoracji. No to ma następny etap trudności, bo droga się nie skończyła w tym, że zrobił 3 kroki. Trzeba następne kroki robić, żeby wchodzić w głąb, żeby wchodzić w ten świat adoracji w sposób coraz pełniejszy. A to oznacza między innymi karmienie się Słowem Bożym, karmienie się Ewangelią, odkrywanie tego, kim jest ten, kogo adorujemy. Pytanie wczorajsze świętego Pawła spod Damaszku: kim jesteś, Panie? Kim jesteś? Czy dla mnie jesteś tak malutki, czy dla mnie jesteś tak wielki, że wszystko jest Tobie podporządkowane, absolutnie wszystko? Czy Ty wszystko możesz, czy Ty nie wszystko możesz? Czy Tobie można do końca zaufać, czy trzeba z dystansem? Kim jesteś dla mnie, Panie? To pytanie niewątpliwie jest jednym z tych wytycza, jedną z tych ścieżek wzrostu duchowego, również w adoracji Najświętszego Sakramentu. W Nim jest życie. Do tego słów, które nam stale towarzyszą w czasie tych adoracji, wracam na koniec, bo za chwilę uklękniemy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Postawimy w ciszy pytanie: kim jesteś, Panie, dla mnie? I będziemy również uczyć się, i do tego bardzo zachęcam, to jest jakiś główny cel naszych rekolekcji, odkryć prawdę, że w tym, co się wydaje, że jest bez życia, w kawałku chleba, który nie jest kawałkiem chleba, że tu jest pełnia życia, tu tętni życie, tu jest wszystko. I że stąd, z tej hostii, od Jezusa żyjącego, Zbawiciela, który ogarnia sobą całe niebo i całą ziemię, w tej hostii obecnie, że właśnie ten Jezus jest tym, kogo chcę adorować. I niech to zdanie, które już wiele razy rozważaliśmy, że to najpiękniejszych albo najpiękniejszym widokiem na ziemi, jaki może człowiek zobaczyć, to jest właśnie ta hostia. Nic piękniejszego człowiek nie zobaczy, ale to zdanie jest zrozumiałe tylko w świetle tego paradoksu eucharystycznego, że człowiek w czymś, co wygląda jak martwy chleb, potrafi zobaczyć całe niebo i całą ziemię. A jeśli potrafi to zobaczyć, to rzeczywiście nic piękniejszego w życiu nie zobaczy. Niech Maryja nas prowadzi w głąb tej kontemplacji, tej adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.